Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest prawdziwa sprawiedliwość. Przez ostatnie 3 tygodnie, rozważając naturę wiary, omówiliśmy sobie tematy, które są ściśle z wiarą związane. I zobaczyliśmy, jaki jest związek między wiarą a uczynkami. Zobaczyliśmy też, jaki jest związek między zakonem a łaską. I wnioski, do których doszliśmy, są następujące. Już pewnie je znacie na pamięć, ale aby mieć 100% pewność, że nikt ich nie zapomni, to sobie przypomnimy. Cały Testament naucza, Nowy Testament naucza, że zbawienie otrzymujemy tylko przez wiarę. Zbawcze dzieło Jezusa, bez jakichkolwiek uczynków z naszej strony. Ale ta wiara zawsze wyraża się poprzez uczynki. Wiara bez uczynków jest martwa. I na tych 2 ostatnich spotkaniach jednak powiedzieliśmy sobie, że te uczynki, przez które wyraża się wiara, nie są to uczynki zakonu. W takim układzie dalej zostaje nam otwarte pytanie, jakie to są uczynki, przez które wyraża się wiara. Kiedyś Pan Jezus był zapytany: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A zapisane jest to w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, wersety 36-40. I kiedy zapytano go: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? On odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Zakon składał się z ponad 600 pojedynczych praw. W tym oczywiście 10 przykazań. I nauczyciel, znawca tego zakonu, zadaje Jezusowi pytanie, które z tych praw jest najważniejsze. A on mówi: po pierwsze, będziesz kochał Boga, a po drugie, będziesz kochał ludzi. Ale kiedy kochasz Boga, to kochaj Go całym sobą. Kochaj Go całym swoim sercem, ale kochaj Go też całym swoim umysłem. A gdy kochasz ludzi, to kochaj ich w taki sposób, jak siebie kochasz. I podsumował tą wypowiedź: na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Kiedy apostoł Paweł pisał do ludzi wierzących, do chrześcijan, konkretnie jest to list do Rzymian, to napisał takie ciekawe też słowa, rozdział 13, wersety 8-10. Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Tak więc widzimy, że celem, do którego prowadził zakon, jest miłość. Ale naszym celem, celem chrześcijan, jest też miłość. I w jednym i w drugim przypadku celem jest miłość do Boga i miłość do ludzi. Różnica polega na środkach, w jakich ten cel jest osiągany. Pod zakonem ludzie własnymi wysiłkami mieli wypełniać pewne przepisy, które wskazywały na to, że kochają Boga i kochają ludzi. Pod łaską mamy Ducha Świętego, który współdziała razem z nami. Powiedzieliśmy sobie 2 tygodnie temu, że kiedy się nawracamy, to Duch Święty zamieszkuje w nas. I kiedy zamieszkuje w nas, to wtedy daje nam swoją moc, tak? Mówiliśmy o tym. Ale oprócz tego, że Duch Święty daje do naszego życia moc, On daje coś jeszcze. I mowa jest o tym w liście do Rzymian 5:5. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Co jest rozlane w naszych sercach przez Ducha Świętego? Miłość. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. I dlatego nasze życie może być pełne miłości. Oczywiście powtórzymy to sobie znowu, że Bóg dał nam wolną wolę i podejmujemy decyzje. Natomiast Duch Święty daje nam miłość do naszego serca. Ale na ile my z tego będziemy korzystać, na ile w tej miłości będziemy żyć, zależy też od nas. Ale Duch Święty przychodzi do nas z tą miłością. Jeżeli jesteśmy osobami nawróconymi, jeżeli mamy Ducha Świętego, to powinien w naszym życiu pojawić się owoc Ducha Świętego, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan 5:22-23. Owocem zaś Ducha są. Jest, powinno być chyba, nie? Są, bo jest wymienione ich więcej. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Paweł mówi, owocem Ducha są i wymienia tutaj piękne cechy, które powinny być obecne w życiu chrześcijan. Ale zanim on wymienił ten owoc Ducha, to wcześniej daje całą taką listę spraw, które nazywa uczynkami ciała. Zapisane jest to kilka wersetów wcześniej. Galacjan 5:19-21 pisze, jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To są uczynki ciała. To są rzeczy, które obecne są w życiu ludzi przed nawróceniem, oczywiście w różnym stopniu. I kiedy się nawracamy, kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas, my dostajemy tę moc, aby odwrócić się od tych rzeczy i zacząć prowadzić inne życie. Powinny się w naszym życiu pojawić zamiast tych uczynków ciała owoce Ducha, tak? To niestety nie dzieje się automatycznie. Jest to proces. Więc ilość uczynków ciała powinna znikać, a owoc Ducha powinien wzrastać. Jeżeli spojrzelibyśmy sobie na nasze życie przez pryzmat tych dwóch list, to moglibyśmy zobaczyć, na jakim etapie rozwoju chrześcijańskiego jesteśmy. I teraz właśnie taką rzecz zrobimy. Czy na każdym stoliku jest odpowiednia ilość długopisów, Asiu? Mniej więcej. Słuchajcie, do tej pory wszystkie wasze zadania, które mieliście, prowadziliście w grupach, jako dyskusja jedna przy stoliku. To dawało wam takie pewne poczucie komfortu. A teraz zrobimy to zadanie, które jest przed nami, każdy oddzielnie. I powiem wam, że też dlatego, aby dać wam poczucie komfortu. Ponieważ wszyscy otrzymamy pewne tabelki, ja poproszę Andrzeja, aby je rozdał. Każdy z was otrzymał tabelkę i w pierwszej kolumnie wymienione są te uczynki ciała, o których tutaj czytaliśmy w liście do Galacjan. W pozostałych kolumnach mamy słowa, które mówią nam o tym, jak często dana rzecz może się zdarzać, czyli bardzo często, często, czasami, nigdy. I teraz sobie spróbujemy określić, w jakim stopniu te wszystkie rzeczy mają miejsce w naszym życiu. Od razu powiem, że nie chodzi o wasze życie sprzed 10 lat, ani to, jak je sobie wyobrażacie, że ono mogłoby wyglądać. Chodzi o wasze życie w tym momencie teraz. Z góry zaznaczę, że do tych kartek wam nikt nie będzie zaglądał. My tych kartek nie zbieramy. To jest sprawa, jak wy to zaznaczacie, tylko między wami a Panem Bogiem. Więc usiądźcie sobie tak wygodnie, żeby czuć się komfortowo. Możecie rozejść się nawet po sali, po innych miejscach, tak abyście byli naprawdę szczerzy w tym, co będziecie teraz robić. Abyśmy wiedzieli, jak wypełniać tą tabelkę, to proszę nie wypełniajcie niczego do przodu. Ja omówię każdy z tych elementów, byśmy mieli pewność, co one oznaczają. Z góry powiem też, że nie będziemy wyjaśniać za długo tych wszystkich składowych, dlatego że to nie jest treść naszego wykładu i szkoda czasu, ale kilka podstawowych elementów, tak tylko abyśmy orientacyjnie zorientowali się, czy ten grzech ma miejsce w naszym życiu, czy nie. Bo co tu się oszukiwać, te uczynki ciała to są po prostu grzechy. Teraz tak, te, które są zaznaczone na czerwono, one dotyczą sfery naszego życia seksualnego. Te, które są zaznaczone na zielono, dotyczą sfery religijnej w naszym życiu. Te, które są na niebiesko, dotyczą sfery społecznej, relacji międzyludzkich. Natomiast te, które są na żółto, dwa ostatnie, dotyczą pewnych nadużyć, które mogą się pojawiać. No i teraz będziemy sobie to zaznaczać. Ja też będę zaznaczać tam na ekranie, także idziecie w takim tempie, w jakim idę ja, nie szybciej. Pierwszy, wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo to jest każda relacja, każdy związek seksualny poza oficjalnie zawartym małżeństwem. Czyli jeżeli masz męża bądź żonę i nagle okazuje się, że masz stosunek seksualny z osobą inną, to jest wszeteczeństwo, inaczej zwane cudzołóstwem. Ale jeśli współżyje człowiek bez ślubu, to też mieści się w tej kategorii, to też jest wszeteczeństwo. I teraz zastanówcie się, czy zdarza wam się to bardzo często, czasami, czy nigdy. I w odpowiedniej rubryce wstawcie sobie albo plusik, albo ptaszka, ja będę wstawiać plusiki. Ten człowieczek mój, z góry powiem, że to nie jest mój test, ja nie jestem taka odważna, aby tu publicznie wyznawać swoje grzechy, więc umówmy się, że te plusiki tutaj zaznaczone na mojej tabelce, to wstawia ten ludzik, który jest tam obok, o ten tutaj. Więc on nie miał z tym problemu, wstawił sobie w miejscu nigdy, ale wy wstawcie sobie szczerze tam, gdzie to powinno być. Kolejny grzech, nieczystość. Jest to rozwiązłość myśli, obyczajów, może dotyczyć też małżeństw. Jeżeli pojawiają się w życiu seksualnym jakieś rzeczy, które nie są czyste, nie są zgodne z naturą, no nie wiem, jak to określić, nie będziemy wnikać w szczegóły, tak jak czujecie, to sobie spróbujcie tutaj zaznaczyć. Kolejna, rozpusta. Są to pewne nadużycia w sferze seksualnej, też mogą zdarzać się i w małżeństwie. Myślę, że grzechy typu sadomasochizm tutaj by mogły podlegać. Wszystkie nadużycia. Też zastanówcie się, jak sobie zaznaczyć. Mój człowieczek nie ma problemów ze sferą seksualną, wszędzie sobie wstawił nigdy. Przechodzimy teraz do tej zielonej części, do grzechów natury religijnej, bałwochwalstwo. To jest oddawanie czci komukolwiek bądź czemukolwiek, co nie jest Bogiem. W bałwochwalstwo mogą wchodzić też takie rzeczy, które bardzo lubimy i które zajmują w naszym życiu pozycję wyższą niż Pan Bóg. Ktoś na przykład bardzo dba o swój samochód i przywiązany jest do niego bardziej niż do Boga. Dla kogoś innego to może być dom, dla kogoś innego to może być służba. Pastorze, uważaj. Czasami człowiek służąc Panu Bogu, służbę ceni bardziej niż Boga, tak ją lubi. Więc zastanówcie się, czy są tego typu rzeczy w waszym życiu, a jeśli tak, to czy zdarzają się bardzo często, czasami, czy nigdy. Mój Pan wstawił sobie tutaj w miejscu czasami plusik. Kolejne to jest czary. Czary to różne magiczne obrzędy, horoskopy, wróżenie na różnego rodzaju sposoby. I znowu, zastanówcie się, czy coś takiego ma miejsce w waszym życiu i wstawcie sobie odpowiedni znaczek. Lanie wosków. Horoskopy, tak, jak najbardziej. Każde przypowiadanie przyszłości inne niż przez Ducha Świętego, tak. Kolejny grzech to jest wrogość. Jest to nieprzyjazne usposobienie wobec kogoś. Ja myślę, że tutaj to słowo wrogość to już tak czujemy, znamy, prawda? I znowu zastanówcie się, w którym miejscu chcecie sobie wstawić ten swój znaczek. Kolejny, spór, inaczej kłótnia. Czy często zdarza wam się kłócić z innymi ludźmi? Dalej, zazdrość. Jest to uczucie przykrości spowodowane brakiem czegoś, co bardzo chce się mieć, a co inna osoba już ma. Druga definicja zazdrości to jest to, że osoba, którą kochamy, mogłaby nas zdradzić. Znowu zaznaczamy sobie w odpowiednim miejscu odpowiedni plusik i idziemy dalej. Gniew. Myślę, że gniew to każdy z nas wie, co to jest gniew, co znaczy gniewać się, tak? Więc zaznaczamy i przechodzimy do kolejnego pojęcia. Knowania to jest spiskowanie przeciwko komuś. Zaznaczacie sobie i dalej właśnie to są też kłótnie, tak, stronnictwa. Odszczepieństwo to jest wyrzeczenie się wyznawanych dotąd przekonań lub wartości, rozłam, brak jedności. Zabójstwa. Myślę, że niepotrzebna jest definicja dodatkowa. Mój pan zaznaczył sobie, że nie ma z tym problemów. Pijaństwo. Nadużywanie alkoholu. Nie chodzi tutaj o lampkę wina do obiadu. Chodzi o nadużywanie alkoholu. I obżarstwo. Każdy z nas też chyba wie, co to jest obżarstwo. Zjedliśmy tyle, ile było potrzeba. Najedliśmy się, ale było takie dobre, że... I jeszcze troszkę, i jeszcze troszkę. Czasami się zdarza, tak? W ten sposób stworzyliśmy sobie listę tego, jak te uczynki ciała zdarzają się w naszym życiu. Teraz zrobimy sobie analogiczny test, jeśli chodzi o owoc ducha. Te karteczki sobie gdzieś tam schowajcie, nie musicie pokazywać sąsiadom. I znowu będziemy je sobie wypełniać w podobny sposób. Ja będę omawiać te poszczególne składowe owocu Ducha Świętego i będziemy sobie razem zaznaczać, czyli zmieniamy tabelkę. Miłość. Pierwszą składową owocu Ducha Świętego jest miłość, ale nie jest to taka zwykła miłość, jaka jest między ludźmi, tylko to jest ta Boża miłość. Pamiętacie ten werset? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. To jest ta miłość agapy, to jest ta miłość taka bezinteresowna. Jeżeli są właściwe relacje między rodzicami a dziećmi, to jest tego typu miłość, kiedy bez względu na to, co dziecko zrobi względem nas, to my je kochamy. To jest miłość, którą Bóg kocha nas, kocha ludzi. I teraz zastanówcie się, czy macie taką miłość? Czy macie taką miłość względem Boga, bezinteresowną, niezależną od okoliczności? I czy mamy taką miłość względem ludzi? Czy zdarza nam się często posiadać taką miłość? Czasami, bardzo często, może nigdy. No i zaznaczcie sobie na swojej karteczce. Drugim owocem jest radość. Ja już tu zaznaczyłam u siebie, ale to też opowiemy coś o tej radości. To nie jest radość zależna od okoliczności zewnętrznych. To jest radość, którą daje Bóg do wnętrza bez względu na okoliczności. Ci z was, którzy chodzili na kurs Alfa do nas, to na pewno słyszeli takie porównanie właśnie, gdzie człowiek, który był uwięziony z powodu swojej wiary chrześcijańskiej, w więzieniu wielbił, chwalił Boga i mówił, że rozsadzała go wręcz wewnętrzna radość. To jest ta radość, którą daje Bóg, czyli radość, która nie jest zależna od zewnętrznych okoliczności. I podobnie kolejny owoc to jest pokój. Pokój Boży, który mamy też bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Problemy będą przychodzić, nasze życie nie będzie wolne od problemów, ale w tych problemach możemy mieć Boży pokój, wychodząc z nich. Tak więc, czy taki pokój towarzyszy wam w życiu często, bardzo często, czasami, może nigdy? Cierpliwość. Jest to cierpliwe znoszenie złego traktowania bez wybuchów złości. Czyli ktoś nas źle traktuje, a my nie wybuchamy, nie pokazujemy tego, jesteśmy cierpliwi w tym. Uprzejmość, inaczej życzliwość, łagodność, branie czyjegoś zdania pod uwagę, grzeczność względem tej osoby. No i znowu, czy taka uprzejmość zdarza nam się w życiu bardzo często? Często, czasami czy nigdy? Zaznaczamy sobie jakieś miejsce. Kolejny element owocu to jest dobroć. Ktoś ładnie powiedział, że to jest miłość w działaniu. No to zastanówmy się, czy wyświadczamy dobro innym ludziom bez względu na wszystko. I czy zdarza nam się to bardzo często, często, czasami czy nigdy. Czyli mamy zaznaczony kolejny plusik na kartce. Przechodzimy do następnego. Wierność. Jest to lojalność. Można polegać na tym, co ktoś powiedział, że zrobi. Kolejny, łagodność, inaczej delikatność, nieustawianie się też ponad innymi. I ostatni element, wstrzemięźliwość, opanowanie, umiejętność opanowania wszystkich chęci i pragnień. Na przykład czegoś bardzo, bardzo chcemy, czy potrafimy opanować tą chęć, czy nie potrafimy się powstrzymać. To nie chodzi o to, że zawsze musimy się powstrzymywać, jeśli czegoś pragniemy, ale chodzi o to, czy potrafimy się powstrzymać. No i w ten sposób wypełniliśmy sobie dwie tabelki. Jeżeli spojrzymy na te tabelki, to zobaczymy plus minus, na jakim etapie naszego rozwoju chrześcijańskiego jesteśmy. Czy rządzi w nas jeszcze ta stara natura, czy prowadzeni jesteśmy przez Ducha Świętego? Jeżeli w waszych tabelkach jest dużo plusów po stronie innej niż nigdy, no to trzeba coś z tym zrobić. Co robimy w takiej sytuacji? Dlaczego trzeba coś zrobić? Kiedy apostoł Paweł wymienił te uczynki ciała, powiedział, jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo. On wymienił ich 15 i jeszcze dodał i tym podobne, po czym kontynuuje swoją wypowiedź, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. On ten list napisał do Kościoła. On nie pisał go do ludzi niewierzących sprzed nawrócenia. To jest ważne, aby wychodzić z tych uczynków ciała. Jeżeli zdarza nam się jakąś rzecz robić czasami, to co należy wtedy zrobić? Czasami zgrzeszymy. Pokutować, przeprosić. Nie wiem, czy pamiętacie, na pierwszym wykładzie, który prowadził Andrzej, mówiliśmy o nawróceniu. Ten proces nawrócenia, ja go przypomnę, polegał na tym, że w pewnym momencie naszego życia zorientowaliśmy się, że prowadzimy grzeszne życie, że dalej tak nie chcemy, chcemy żyć z Bogiem, chcemy mieć dobrą relację z Bogiem, chcemy mieć życie wieczne i podejmujemy decyzję, że odwracamy się od tego, co jest niewłaściwe i idziemy w kierunku Pana Boga. Nawrócenie polega się na odwróceniu od tego życia, które prowadziliśmy, które jest niewłaściwe, na wyznaniu tych grzechów, które były w naszym życiu, przeproszeniu za nie, na wyznaniu Pana Jezusa Panem i podążanie w kierunku Pana Boga. Ten moment nawrócenia to jest moment, kiedy zaczynamy nasze chrześcijańskie życie i to jest moment, kiedy Duch Święty zaczyna zamieszkiwać w nas. Ale tak jak powiedzieliśmy sobie, to jest proces, wychodzenie z tej cielesnej natury, to jest proces. W związku z tym w naszym życiu zdarzy nam się czasami upaść i zgrzeszyć. Wtedy należy znowu odwrócić się od tego, co nam się zdarzy złego, wyznać, przeprosić Pana Boga. Jak zdarzy się kolejny raz, to znowu zrobić to samo. Pan Bóg daje nam obietnicę. Mówi w pierwszym liście Jana 1:9 czytamy: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc jeśli zgrzeszymy, zdarzy nam się zgrzeszyć, mimo tego, że jesteśmy już nawróceni, narodzeni na nowo, zdarza nam się zgrzeszyć, jeżeli wyznamy nasz grzech, przeprosimy, to mamy znowu naprawioną relację z Panem Bogiem. Problem pojawia się, jeżeli my permanentnie trwamy w jakimś grzechu. Bo jeśli trwamy świadomie w jakimś grzechu, no to coś jest nie tak do końca z tym nawróceniem. No bo szczerze niby nawróciliśmy się, prawda? Ale nawrócenie to jest odwrócenie się od tego, co niewłaściwe. Więc nie powinny te rzeczy niewłaściwe, które tam są wymienione na tej liście, być obecne jako norma w naszym życiu, tak? A jednak, jak popatrzymy, to z praktyki widzimy, że są chrześcijanie, ludzie naprawdę nawróceni, których jednak pewne grzechy gdzieś tam trzymają. I teraz waszym zadaniem już w grupkach, dlatego proszę, aby wszyscy wrócili do swoich grup, waszym zadaniem w grupach będzie zastanowienie się, co może być przyczyną trwania w grzechu. Dlaczego ludzie mają problem zerwania z konkretnym grzechem? I teraz możecie mówić, rozmowy prowadzić na bazie własnych doświadczeń, własnych problemów w swojej grupie, a możecie o tym rozmawiać po prostu ogólnie, to jest wszystko jedno, jak to zrobicie. Jeżeli będą jakieś świadectwa potwierdzające wasze wnioski, to podzielcie się nimi. I jeżeli już zauważycie, z jakiego powodu ludzie trwają w grzechu, mają problem wyjścia z niego, tak, to zastanówcie się nad odpowiedzią na drugie pytanie, w jaki sposób można się pozbyć z naszego życia tych grzechów, które nas niewolniczo trzymają. Bo jak znamy przyczynę, która trzyma, no to wtedy być może zobaczymy, jakie jest wyjście z tej sytuacji. I chwilka czasu na rozmowy. Pomalutku wracamy do wykładu. Zaraz podzielicie się swoimi wnioskami. Pierwsze pytanie brzmiało, co może być przyczyną trwania w grzechu, mimo tego, że ktoś się nawraca. I do jakich wniosków doszła ta grupa? Może przekażę mikrofon liderce.
No my doszli do tego, że jednak stworzenie sytuacji powtarzającej, które stwarza do tego grzechu, nie toczenie bycie w tym otoczeniu, to też nie, to stwarza możliwości do tego grzechu. No, na przykładzie Jerzyka, że on kurzy, no to szuka tego towarzystwa, żeby być razem, żeby wykurzyć tego papierosa, nie? W ten sposób to. No.
Czyli tutaj sytuacje, które wciągają nas, tak? Tutaj.
No i weźcie, no naprawdę. Że się po prostu lubi grzech. Nie. Że się lubi grzech na przykład, albo zniewolenie, że jest to silniejsze ode mnie. Chcę skończyć z tym, a mimo to robię to. coś jest silniejsze od tego. I drugi też od razu? I że żeby się pozbyć tego, to jest sposób...
Nie, tylko myślałam, że jeszcze jakieś pomysły na pierwszą. Czyli jest to silniejsze, takie zniewolenie tutaj określiłaś, że zniewolenie, czyli coś jest silniejsze od nas i to, że lubimy rzeczywiście tą rzecz, dlatego grzeszymy. Czy jakieś inne wnioski tutaj w tych grupach, jakieś dodatkowe?
Również środowisko grzeszne, w którym żyliśmy i drugie nieprzemieniony umysł, czyli nasze myślenie jest nieprzemienione i to może być przyczyną trwania w grzechu.
Czyli nieświadomość tego, że jest to grzech, a dopiero potem jak sobie uświadomimy, to już jest druga odpowiedź, wtedy wychodzimy. Tu jakieś dodatkowe wnioski też macie? Co jest przyczyną tego? Na razie pierwsze pytanie, co jest przyczyną tego, że trwamy w jakimś grzechu?
My mamy takie 4 punkty, to, no więc mogą to być demony, które mieszkają. No bo nie brał, no. Demony, które mieszkają w ludziach, które mogą w jakiś sposób wejść. Jest to kłamstwo, jak człowiek na przykład... Jak człowiek jest tak okłamywany, że to jest dobre dla nas, albo że to jest takie fajne, jest nieświadomość, że po prostu człowiek nie jest świadom tego, że to, co robi, jest grzechem. I lubienie grzechu, no to już było wcześniej powiedziane.
Czyli właściwie te wasze wnioski się pokrywają, no i bardzo dobrze, że się pokrywają. Ja bym podsumowała to dwoma rzeczami, że rzeczywiście... Czasami zdarza się tak, że ktoś nie może wyjść z jakiegoś grzechu, no bo po prostu lubi to i świadomie to robi. A druga sytuacja to tak, jak ty określiłaś tutaj, że jest osoba zniewolona, wy określiliście to słowem demony. I tutaj też wniosek po raz pierwszy podałaś ty, że może być sytuacja, że jesteśmy nieświadomi, że coś jest grzechem, ale kiedy jesteśmy świadomi, już wiemy, to z tym trzeba coś zrobić. No właśnie, co w takim układzie zrobić z tym grzechem? Jeżeli zamkniemy to w tych trzech takich sytuacjach, co zrobić, kiedy lubimy to, no a jednak powinniśmy przy nawróceniu się opamiętać z tego, prawda? Bo ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. No nie wiem jak was, ale mnie stawia do pionu tego typu zdanie. Nie da się go wyciąć. Więc co zrobić wtedy, jeżeli coś lubimy, ciągnie nas i trudno nam zrezygnować? Co zrobić wtedy, kiedy jesteśmy niewolniczo jakoś związani? No a co zrobić wtedy, kiedy dowiemy się, że jest grzechem? To myślę, że jest najłatwiej. I wnioski. Może zaczniemy teraz od tej grupy.
Jeżeli chodzi o demony, które w nas tam sobie tkwią, uwolnić się od nich. Dokładnie. Od kłamstwa należy się odwrócić, czyli jeżeli sami siebie w jakiś sposób też okłamujemy i jesteśmy okłamywani, to odwrócić się od tego kłamstwa. W przypadku nieświadomości, co jest grzechem, należy zgłębiać wiedzę, czyli czytać Pismo Święte, prosić o mądrość w modlitwie. A jeżeli coś lubimy, no to trudno, no. Trzeba to przeżyć i przełamać to. Odwrócić się dokładnie.
To ja mam pytanie, skąd mieć tą siłę, żeby odwrócić się od tych rzeczy, które się lubi, a które są grzechem? Ale przypomnijcie sobie wykład sprzed 2 albo 3 tygodni. Skąd mieć tą siłę, aby powiedzieć grzechowi nie, jeżeli to jest kwestia tylko tego, że to my lubimy to robić? Sebastian, głośno. Sięgnąć po łaskę, tak? Łaska jest Bożą mocą w nas, prawda? Czyli możemy zawsze powiedzieć, Panie Boże, ja sam nie daję rady, naprawdę wyznaję Ci, że wiem, że to jest grzech, lubię, tkwię w tym, ale daj mi siłę, daj mi moc, byśmy mogli to razem pokonać, bym mógł czy mogła z tego wyjść, tak? W przypadku zniewolenia, tak jak tutaj mówili, to jest kwestia uwolnienia się od tego zniewolenia w imieniu Pana Jezusa. On daje tę moc. No i tam, gdzie nie wiedzieliśmy, że grzeszymy, to rzeczywiście poznając Boży sposób na życie, dowiadujemy się, co jest grzechem czy nie, no i wtedy trzeba coś z nim zrobić. Podkreślam raz jeszcze, że jeżeli zdarza nam się coś od czasu do czasu, to też trzeba z tego się opamiętać, czyli przeprosić Pana Boga, odwrócić od tego grzechu i żyć życiem takim, no żebyśmy mieli pokój w sercu. Tyle jeśli chodzi o tą listę rzeczy niewłaściwych, tak? Ale powiedzieliśmy sobie, że nie tylko te rzeczy niewłaściwe, uczynki ciała powinny w naszym życiu zanikać, ale również powinien pojawić się owoc ducha, który opisany jest w liście do Galacjan 5, 22-23. Ktoś kiedyś, prowadząc wykład na temat owocu ducha, określił go jako kiść winogron. I bardzo mi się to spodobało, dlatego że Paweł rzeczywiście pisze, że to jest owoc ducha, po czym wymienia 9 elementów. I kiść winogron właśnie sama w sobie jest owocem wydawanym przez winorośl, ale równocześnie składa się z takich małych elementów, prawda? Z małych kuleczek. Więc wyobraźmy sobie, że ten owoc ducha, tutaj przedstawimy go sobie jako kiść winogron i w skład jego wchodzi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. To, na co chciałabym zwrócić uwagę teraz, to to, że to jest owoc ducha w nas. Boże Słowo nie mówi, że to jest nasz owoc, który zradzamy, bo Duch Święty nam pomaga. To jest owoc ducha, czyli owoc Jego w nas. Aby zrozumieć to, zrobimy sobie pewne porównanie. Wyobraźmy sobie, że nasze życie to jest gleba. I przed nawróceniem w tym naszym życiu pojawiają się różne dobre i złe rzeczy. Może pojawić się miłość, taka ludzka miłość, bo każdy człowiek kocha. Mamy pewne pokłady miłości. Może nie kochamy wszystkich ludzi, może nie kochamy miłością bezwarunkową, ale potrafimy kochać również przed nawróceniem, więc mamy sobie taką ludzką miłość. To jest na pewno dobra cecha. Mamy też pewne pokłady cierpliwości, tak? Więc mamy sporo takich cech, które byśmy powiedzieli, że są dobre w życiu. Ja nie będę wymieniać więcej, żeby nie zaciemniać obrazka. Mamy też ewidentnie negatywne cechy życia naszego. To może być zazdrość czy wrogość. I kiedy się nawracamy, to Duch Święty zaczyna zamieszkiwać w nas. Skoro wyobraziliśmy sobie, że owoc Ducha Świętego to, co to było, kiść winogron, to w takim układzie zilustrujemy sobie dla naszych potrzeb tutaj Ducha Świętego jako tą winorośl, która będzie wydawać potem te winogrona. Więc kiedy się nawracamy, to zostaje zasadzone w naszą glebę naszego życia winorośl, którą jest Duch Święty. Tak? I wtedy zaczyna się proces odwracania od tych uczynków ciała. Te uczynki ciała powinny znikać. Jeden po drugim. I zazdrość, i wrogość, i inne, które się pojawiają. A powinien rozwijać się owoc ducha. I znowu skupimy się na razie na samej roślince, na samej winorośli. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś coś sadził, hodował. Ja mam taki mały ogródek i coś tam zawsze w nim rośnie, jakieś drzewko, jakieś krzewy. I wiecie, kiedy nasadza się daną sadzonkę, to trzeba zadbać o to, aby ona wydała owoc. Musimy odpowiednio przygotować glebę, trzeba ją spulchniać, trzeba ją podlewać, jeśli trzeba to nawozić. Trzeba zadbać, żeby tam nie było szkodników, powyrywać chwasty. I wtedy, kiedy stworzy się takie dobre warunki sadzące, to ona zaczyna rosnąć. Cały układ korzeniowy, korzenny się tam właściwie rozrasta. I sadzonka zaczyna rosnąć w górę, zaczyna się robić większa. Po pewnym czasie robi się jeszcze większa, zdrowsza, grubsza. Po jakimś czasie pojawiają się kwiaty, a potem z tych kwiatów zaczynają pojawiać się owoce. W naszym przypadku będą to winogrona. Najpierw są małe, niedojrzałe, ale potem są piękne, soczyste, słodziutkie, smaczne. Ale zauważcie, że to był proces. Od momentu, kiedy wsadziliśmy tą sadzonkę winorośli, po moment, kiedy zebraliśmy piękne owoce, minął pewien czas. To, jakiej jakości to są owoce, zależało też od tego ogrodnika, który to wszystko pielęgnował. Ile czasu temu poświęcił, jak poradził sobie ze szkodnikami, chwastami i tak dalej. I podobnie jest z relacją z Duchem Świętym w nas. To, że się nawracamy i mamy Ducha, to jedno. Ale to, czy ten Duch w nas będzie wydawał owoce i czy one będą widoczne, to już drugie. Bo owoc Ducha Świętego jest widoczny. My sami zobaczymy, czy mamy dane owoce. Zresztą mogliście określić to, wypełniając te tabelki, prawda? Ale inni ludzie też to widzą, patrząc na nasze życie. Więc w pewnym stopniu to od nas zależy, w jaki sposób będzie wyglądał owoc Ducha Świętego w nas. I teraz znowu będziecie mieć chwilę czasu, aby popracować sobie razem i dać odpowiedź na pytanie, co robić, aby Duch Święty, który mieszka w nas, mógł w naszym życiu wydawać piękny owoc. Powiem jeszcze w dużych ilościach. Chwila czasu na rozmowę. Musimy przerwać naszą rozmowę. Jeżeli jesteście w trakcie burzliwej dyskusji, będziecie mogli ją sobie kontynuować po spotkaniu. A teraz podzielimy się tymi wnioskami, do których doszliście w grupach. Co robić, aby Duch Święty, który mieszka w nas, mógł w naszym życiu wydać piękny owoc? Ta grupa była pierwsza, to może zaczniemy od was. Podzielcie się wnioskami, do których doszliście.
No pierwsze to wiadomo, że musimy przyjąć Ducha Świętego do siebie, zaprosić. I wiadomo, jak my zapraszamy, to nie od razu oddajemy mu całą swoją duszę, tylko taki kawałek mały. Starać się, żeby coraz więcej było w nas Ducha Świętego. To znaczy powoli wychodzić ze swoich grzechów pomocą Ducha Świętego i coraz więcej mieć więcej wspólnego tego, że chcemy razem z Bogiem wychodzić z tych swoich grzechów. No. I to nam pomaga co? Czytanie Biblii, to jest najważniejsze, że jednak Biblia nas pomaga nam w tym wszystkim. Nie? Przebaczenie i ludziom, które i dla nas coś skrzywdzili, ale też i my skrzywdzili ich. To proszenie o to przebaczenie. No i najważniejsze w tym wszystkim to jest miłość. Do wszystkiego, do siebie, do Boga, do wszystkich, nie? Bo miłość wszystko przebaczy, to już jest to.
Dziękuję. Miłość to jest ten owoc, który powinien rosnąć, prawda? Skoro jestem przy was tutaj.
No wziąć i pielęgnować go, nie? Troszczyć się, pielęgnować Słowem Bożym. No karmić się, no ogółem, modlitwa, wszystko, nie? No.
Czyli modlitwa, Słowo Boże,
ja.
Pokora. Bo pysznym się
sprzeciwia.
Tak. Mhm. Przed Bogiem. No i to wszystko. Wszystko. Czyli no karmić się Słowem Bożym, modlitwa, szczera.
Karmienie się Słowem, szczera modlitwa i pokora przed Bogiem. To są wnioski tej grupy. Tutaj nam została ta grupa.
Być wykonawcą Słowa, a nie tylko słuchaczem. To jest bardzo cenne, bo słuchać Słowo, rozważać, to jest mało. Jeszcze trzeba wykonywać to Słowo. Czyli być posłusznym Duchowi Świętemu.
Posłuszeństwo i tutaj...
My generalnie podpisujemy się pod tym, co wszyscy powiedzieli. Dodajemy jedynie, że na kolana przede wszystkim i poddawanie się Bogu, szukanie Jego woli i wykonywanie jej. Nie tylko to, że słyszymy, co to jest, tylko robimy też to. Bo samo to, że wiemy i potem czekamy, aż coś się stanie, nic nam nie da. Musimy współdziałać.
sumując to, co było tutaj powiedziane, moglibyśmy powiedzieć tak, że powinniśmy właściwie pielęgnować relacje z Duchem Świętym, tak? Przez modlitwę, przez czytanie Bożego Słowa i nie tylko czytanie, ale wypełnianie Go, czyli życie według tego. Myślę, że tutaj w tej modlitwie jest prośba o tą siłę, by Bóg dał nam siłę, aby żyć właśnie w taki sposób, jak czytamy. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która tutaj nie padła chyba w żadnej grupie. Mianowicie moim zdaniem bardzo ważne są też relacje między chrześcijanami. Nasze spotkania w sumie, gdzie możemy się budować. I bez względu na to, czy będą to spotkania jakieś oficjalne typu nabożeństwa, czy będą to spotkania prywatne. Ale kiedy chrześcijanie się spotykają, to chyba nie sposób nie rozmawiać o Panu Bogu, prawda? Więc w ten sposób też możemy rozwijać relacje z Bogiem. Chcę wam opowiedzieć pewne świadectwo, coś, co przydarzyło mi się wiele, wiele lat temu, kiedy jako młoda chrześcijanka bardzo chciałam zobaczyć Jezusa. I będąc na pewnym nabożeństwie, od początku, jak ono się zaczęło, ja się modliłam: Boże, ja chcę zobaczyć Jezusa, Panie, ja chcę zobaczyć Ciebie. I kaznodzieja mówił kazanie, a ja cały czas myślałam o tym, że chcę zobaczyć Jezusa. I na końcu on zrobił takie wezwanie i powiedział: a teraz każdy, kto chce pomodlić się o cokolwiek, to niech wyjdzie do przodu. I on będzie się modlił. To był duży kościół, duża społeczność, więc tych ludzi do modlitwy wyszło bardzo dużo i ja stałam w tym wielkim tłumie, zamknęłam mocno oczy i mówię: Boże, chcę zobaczyć Ciebie. Ja nie wiem, jak powiedzieć o tym temu człowiekowi, który przyjdzie do mnie, żeby się modlić, bo pewnie będzie zaskoczony taką prośbą, pewnie przygotowany jest na coś innego, może uzdrowienie, może coś tam. A ja mam takie dziwne pragnienie, ale to było tak mocne, że przezwyciężyłam ten taki strach i mówię: będę się modlić o to, żeby zobaczyć Jezusa. I kiedy tak sama stałam w tym tłumie, wołałam: Jezu, ja chcę zobaczyć Ciebie, Boże, to nagle usłyszałam: otwórz oczy i patrz. Wiecie, człowiek chce coś widzieć, po czym ściska mocne powieki. A kiedy otwarłam oczy, pierwszą osobą, którą zobaczyłam, była liderka prowadząca uwielbianie, śpiew. I kiedy spojrzałam na nią, to nie była tylko ona, to był Jezus w niej. I wtedy, kiedy popatrzyłam po tych ludziach, którzy wyszli i byli obok mnie, to też widziałam, że to jest Jezus w nich. I wtedy pomyślałam sobie, że tak naprawdę to już dostałam od Boga to, o co prosiłam, więc nie czekałam na tę modlitwę, tylko odwróciłam się i wracałam na swoje miejsce. I kiedy zobaczyłam te kilka osób, które zostało na krzesłach i nie wyszło do modlitwy, to też patrzyłam na nich i miałam świadomość, że w tych ludziach też jest Jezus. I siedziałam sobie na swoim miejscu i tak rozważałam to swoje przeżycie i doszłam do takiego wniosku, że naprawdę, gdybyśmy mieli świadomość tego, że w chrześcijanach jest Jezus, taką realną świadomość, to chętnie byśmy się spotykali z sobą nawzajem. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, mając świadomość, że Jezus jest w innych ludziach, myślę, że też łatwiej przyszłoby nam traktować w sposób właściwy tych ludzi. Także dzielę się z wami tą swoją refleksją. Oczywiście mam nadzieję, że wy wyciągniecie z tego swoje wnioski dla siebie. Dzisiejsze nasze spotkanie miało temat, ktoś pamięta jaki? Prawdziwa sprawiedliwość. Gdybyśmy mieli podsumować to, co dzisiaj powiedzieliśmy, jak osiągnąć tą prawdziwą sprawiedliwość, to nie możemy dojść do innego wniosku, jak tylko to, że sprawiedliwymi stajemy się tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sami przez własne wysiłki nie jesteśmy w stanie osiągnąć sprawiedliwości. Ta wiara oczywiście wyraża się uczynkami, ale już dzisiaj wiemy, że nie są to uczynki zakonu, tylko uczynki miłości, wypływające z miłości. Ta miłość rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ale to naszym zadaniem jest stworzenie w naszym życiu takich warunków Duchowi Świętemu, aby On mógł wydawać w nas swój owoc. Teraz na koniec myślę, że wspólnie jeszcze zaśpiewamy i pomodlimy się. Zaśpiewamy pieśń Duchu prowadź nas, gdzie wiara nie ma granic. Ale jeżeli ktoś z was chciałby się pomodlić, szczególnie tak osobiście z kimś, to jak zwykle dyżur pełni Andrzej i Tomek. Możecie do nich podejść tutaj i w trakcie, kiedy będziemy śpiewać, możecie się modlić. Bo może w waszym życiu okazuje się, że macie jakieś problemy z tymi uczynkami ciała, z którymi wam jest trudno sobie poradzić. Warto jest wołać do Boga i prosić o pomoc, tak by móc z tego wyjść. A może okazuje się, że nie macie problemów z uczynkami ciała i może postawiliście prawie wszystkie plusiki w tej kolumnie, że wam się nie zdarza to nigdy. Ale okazuje się, że kiedy spojrzycie na tą tabelkę, gdzie jest pokazany owoc Ducha Świętego, to też zobaczycie, że on za bardzo rozwinięty nie jest. Może być taka sytuacja, prawda? Też w takiej sytuacji możemy prosić Pana Boga, by dał nam siłę, by stworzyć, by żyć takim życiem, aby obfitować w Jego owoc znacznie większy. Także poświęćmy teraz jeszcze chwilkę czasu na uwielbienie Pana Boga i modlitwę, a potem rozdam wam konspekty.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.